Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tak jak pastor już powiedział. Nazywam się Artur Surowski i rzeczywiście przyjechałem z Ukrainy, a mówię dobrze po polsku, dlatego że się urodziłem w Polsce. I troszeczkę opowiem o tym, jak to się stało, że dzisiaj przyjechałem do Was i że przyjechałem z Ukrainy, chociaż jestem Polakiem i mówię dobrze po polsku. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, za tę możliwość, że mogę być z Wami, że mogę się dzielić świadectwem mojego życia, tego, co Bóg zrobił, co Bóg uczynił w moim życiu, bo naprawdę Bóg wywrócił moje życie zupełnie do góry nogami i wiele rzeczy też w pewnym sensie ode mnie zażądał. I jeśli ktoś myśli sobie, że to życie z Bogiem to jest takie nudne, prawda? Ja wiem, że Wy tak nie myślicie, ale jest tak wielu ludzi takich, którzy myślą o tym, że żyć z Bogiem to jest, no tak, trzeba być takim pokornym, takim dobrym, fajnym, do wszystkich się uśmiechać, wszystkich kochać, prawda? I Pan Jezus też taki był słodki, taki fajny, też wszystkich kochał, do wszystkich się uśmiechał, prawda? Nie miał żadnych problemów, zmartwień i tak dalej, bo był Synem Bożym. O cokolwiek poprosił, to Ojciec mu od razu, prawda, to dawał. I wielu ludzi ma takie spojrzenie. I chcę Wam powiedzieć, że cała historia mojego życia jest związana od początku właśnie z Kościołem katolickim. Ja zostałem wychowany w Kościele katolickim, myślę, tak jak większość z Was. Moja rodzina była, wiecie, no może nie tak aż strasznie jakoś tam udzielająca się, prawda, w Kościele, ale od dziadka, pradziadka wszyscy w niedzielę chodzili do Kościoła, bo tak trzeba. No i wszyscy to robili, prawda, więc ja też to robiłem. Ale ze mną Bóg przeprowadzał jakąś taką przedziwną historię od samego początku, bo no, moi rodzice byli tak zwyczajnie po prostu tacy ciepli, wiecie, ciepli tacy katolicy, prawda? Tylko tyle, że chodzili do kościoła, zachowywali różne tradycje. Natomiast ja miałem w szkole podstawowej kolegę, którego brat był ministrantem. I on już na samym początku, gdzieś w drugiej klasie szkoły podstawowej, on mnie zaprosił na zbiórkę ministrantów. Ksiądz właśnie nabierał młodych chłopców do tego, żeby służyli przy ołtarzu. No i wiecie, mnie się bardzo spodobało. Zaraz niedługo potem był 6 grudnia, prawda? Wspomnienie świętego Mikołaja, od razu rozdawali prezenty. No i tak mi się to spodobało, że stwierdziłem, że nie opłaca się, powiedzmy, no, nie odpowiedzieć na to zaproszenie. I rzeczywiście, wiecie, byłem ministrantem praktycznie od początku i odkąd pamiętam, w sumie gdzieś właśnie od pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej, gdzieś w sercu właśnie czułem jakiś taki niepokój. Czułem, że czegoś Bóg chce ode mnie. Nawet nie potrafiłem tego do końca określić, ale wiedziałem, że jakoś moje życie będzie właśnie związane ze służbą Bogu i że pragnąłem właśnie służyć Bogu od dziecka praktycznie. I nawet później już, kiedy ktoś mnie pytał, kim będę, to zawsze odpowiadałem, miałem taką dyżurną odpowiedź, żeby się za bardzo nie czepiali, to mówiłem, że albo będę księdzem, albo lekarzem, prawda? Albo będę leczył serca, albo nie tylko serce. I chcę Wam powiedzieć, że różne były koleje mojego losu. Nie chcę się tutaj wdawać w jakieś bardzo wielkie szczegóły. Miałem też taki moment, kiedy właśnie przestałem być ministrantem, kiedy razem z kolegami bardziej biegałem pod blokiem i, wiecie, popalaliśmy papierosy, prawda, popijaliśmy jakieś wino, gdzie zupełnie odwróciłem się o 180 stopni, gdzie na niedzielną przeświętą, wiecie, tak jak wielu młodych idzie do kaplicy. Pamiętam, mieliśmy kaplicę naprzeciwko ulicy, głównej ulicy na osiedlu, takiej dosyć ruchliwej. Po drugiej stronie był przystanek. I my z kolegami właśnie przeżywaliśmy, prawda, Dzień Pański na przystanku, jeszcze tak z drugiej strony. Po drugiej stronie już był widok na łąki i na las. Ale wszystko wiedzieliśmy, co się dzieje w kościele, prawda? Wiedzieliśmy, kto mówił kazanie, wiedzieliśmy, kto odprawiał, bo to były dyżurne pytania w domu. A kiedy rodzice pytali, a o czym było kazanie, to zawsze było o Panu Jezusie, prawda? Więc można było się jakoś wykręcić. I to był taki czas, wiecie, bardzo szybko mijał i z tych dziecięcych, prawda, przyszły młodzieńcze jakieś takie myśli, przemyślenia i spotkałem ludzi, którzy znowu zadziwili mnie tym, że mówili o rzeczach po prostu, o których ja nie myślałem, o rzeczach dziwnych. Mówili o tym, że spotkali żywego Boga. To byli ludzie, którzy byli związani z takim ruchem w Kościele katolickim, który się nazywa Oaza albo Ruch Światło Życia. I to byli ludzie, którzy no naprawdę nauczyli mnie czytać Pismo Święte i nauczyli mnie, żeby rozmyślać, prawda? Nauczyli mnie tego, że Bóg mówi przez to Słowo, prawda? I że no, trzeba Boga szukać. To był taki pierwszy mój naprawdę kontakt bardzo głęboki ze Słowem Bożym. I chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę moje nawrócenie już zaczęło się wtedy. Moje nawrócenie to nie był jakiś moment jeden konkretny, prawda? To znaczy, później powiem o konkretnym momencie, prawda? Kiedy przeżyłem wylanie Ducha Świętego, kiedy przeżyłem chrzest Duchem Świętym, ale wierzę głęboko, że Duch Święty już bardzo dawno dotykał mojego serca i właśnie prowadził mnie do tego, co później przeżyłem jako narodzenie powtórne, prawda? I chcę wam powiedzieć, że ci ludzie rzeczywiście nauczyli mnie szukać Boga i od tego momentu zacząłem naprawdę szukać Boga. I od tego momentu wiedziałem już, że to pragnienie, które miałem w sercu jako dziecko, żeby służyć Bogu, nie wyobrażałem sobie inaczej służyć Bogu jako, wiecie, młody chłopak katolik. Po prostu nie wyobrażałem sobie inaczej, jak można służyć Bogu, jeśli nie po prostu będąc księdzem. I oczywiście, wiecie, miałem marzenia, marzyłem o żonie, o rodzinie, prawda, o dzieciach, ale z drugiej strony no, wiedziałem, że to, co czułem w sercu, to, co słyszałem, prawda, gdzieś w środku, że to jest o wiele ważniejsze niż moje jakieś pragnienia, prawda, i dlatego uwierzyłem moim kolegom, starszym księżom, prawda, duchowym, doradcom i ojcom, uwierzyłem, że no, jest możliwe, prawda, żyć bez żony, bez rodziny, mieć się dobrze i powiedzmy te jakieś tam ludzkie instynkty, prawda, pragnienia zupełnie w innym kierunku, jak to po polsku powiedzieć, skierować. I chcę wam powiedzieć, że Bóg rzeczywiście pracował z moim sercem i ja byłem, wiecie, takim naprawdę, starałem się być takim gorliwym księdzem. W ogóle miałem takie od dziecka też, czy od młodości, bardzo się fascynowałem taką postacią Franciszka z Asyżu, jeśli ktoś z was słyszał. To był taki człowiek, który no, w sumie pragnął reformy Kościoła w XI wieku, prawda? Nie bardzo to wszystko wyszło, bo wyszło akurat nie w tym kierunku, w którym on chciał, żeby to wszystko poszło. Ale ja wierzę, że to był jeden z takich naprawdę reformatorów Kościoła i dzisiaj, gdyby nie było na przykład takiego Franciszka, a tym bardziej, gdyby nie było Marcina Lutra, prawda, i innych, to dzisiaj naprawdę Kościół katolicki zupełnie inaczej by wyglądał i mielibyśmy sytuację, powiedzmy, no, jeszcze można by to nazwać trudniejszą niż jest dzisiaj. I chcę wam powiedzieć, że podjąłem tę decyzję, żeby właśnie iść za tym głosem powołania i poszedłem do seminarium. 6 lat seminarium i kiedy byłem w seminarium, jeszcze przed seminarium, jeden z moich kolegów, który był razem ze mną w tym ruchu oazowym, przeszedł do odnowy w Duchu Świętym, do ruchu charyzmatycznego. I stamtąd zaczęła się moja przygoda właśnie z charyzmatami, moja przygoda właśnie i pragnienie też i marzenie, żeby Duch Święty ze szczególną mocą wszedł w moje życie. I chcę wam powiedzieć, że ja nie wszedłem do odnowy, ale miałem po prostu takie kontakty na zasadzie takiej przyjaźni, prawda, czy relacji właśnie. I wiecie, bardzo zazdrościłem tym ludziom, którzy widziałem, że modlą się z takim ogniem, wiecie, że modlą się naprawdę w taki sposób, że po prostu dzieją się cuda. A ja nie potrafiłem się modlić, chociaż niby czytałem Pismo Święte, prawda, niby robiłem to, co powinienem, tym bardziej jeszcze później, kiedy skończyłem seminarium, kiedy byłem już księdzem, było wiele rzeczy, które wiedziałem, że według Słowa powinny się dziać, ale nie działo się w moim życiu. To znaczy, na przykład modliłem się za chorych i wiedziałem już, bo wiecie, no, współczesna teologia już mówi jasno i w seminarium uczą o tym, że namaszczenie, prawda, które zawsze, czy które przez wieki w folklorze, czy między ludźmi nazywało się ostatnim namaszczeniem, że nie jest namaszczeniem po to, żeby sprowadzić śmierć, ale po to, żeby sprowadzić życie i zdrowie, prawda? Ale chcę powiedzieć, że doświadczałem tego, że modliłem się za ludzi, robiłem wszystko to, co było napisane w tych mądrych książkach, prawda, dla księży, wkładałem ręce, mazałem ludzi olejem, prawda, ale nie działo się to, co powinno się dziać, prawda? Większość z tych ludzi nie odzyskiwała zdrowia, prawda? Bardzo często było tak, że nawet stan się pogarszał, prawda? Ale to wzbudzało w moim sercu takie pragnienie i ciągłe rozterki, i ciągle mówiłem, Boże, dlaczego nie czuję siły? Ja wiem, że dzisiaj już wy jako dojrzali, prawda, chrześcijanie, wiecie i na pewno z wielu książek wyczytaliście, że jeśli opieramy się o uczucia i to, że nie czujemy siły, prawda, to jest dziecięctwo, prawda, czy jak to nazwać po polsku, że to jest jeszcze niedojrzałość chrześcijańska, ale wiecie, to pragnienie było tak mocne i tak silne, ja chciałem widzieć cuda w moim życiu, ja chciałem widzieć realne działanie Boga, po prostu po modlitwie, żeby modlitwa, którą się modlę, żeby miała taką siłę, żeby naprawdę uzdrawiała. Oczywiście ja nie chcę być tutaj zrozumiany czy pojęty jako jakiś heretyk, prawda? Oczywiście mocą Ducha Świętego, oczywiście to Bóg uzdrawia. Ale dlaczego jest tak, że nie zawsze Bóg uzdrawia? I wiecie, wielu teologów próbuje wyjaśnić to na różne sposoby, prawda? Że jest wola Boża, że nie zawsze jest wola Boża, prawda? Że może nie w tym momencie, że może Bóg cię do czegoś jeszcze wychowuje przez to cierpienie i tak dalej, i tak dalej. Ale wiemy dokładnie, że wola Boża, według tego, co mówi Pismo Święte, wolą Bożą nie jest, żebyśmy chorowali, wolą Bożą nie jest, żebyśmy umierali, wolą Bożą nie jest, żebyśmy cierpieli. To nie jest wola Boża. Bóg to dopuszcza. I Bóg pozwala pewne rzeczy w naszym życiu, ale tak naprawdę najczęściej, czy bardzo często w naszym życiu choroba i cierpienie przychodzą właśnie po to, żeby wzbudzić w nas właśnie ten protest przeciwko niesprawiedliwości, protest przeciwko złu, bo przecież choroba ani cierpienie nie jest wymysłem Boga. To nie Bóg wymyślił chorobę, prawda? To nie Bóg wprowadził zło do świata. On po prostu pozwolił, ponieważ dał wolną wolę i każdemu z nas, każdemu człowiekowi i aniołom dał wolną wolę. Każdy mógł wybrać i dlatego jedna trzecia aniołów wybrała inną drogę niż ta droga, którą chce prowadzić Bóg, prawda? I dlatego, wiecie, ja doświadczałem naprawdę wielkich rozterek i wielkich dramatów w swoim życiu, że miałem pewne problemy, pewne grzechy, z którymi nie potrafiłem sobie poradzić, a często w rozmowach z ludźmi, gdzieś konfesjonalne, czy gdzieś w innych sytuacjach przychodzili ludzie i pytali mnie o poradę. I na przykład nie będąc nigdy mężem, dawałem ludziom radę, jak mają być dobrymi mężami, prawda? I jak mają być dobrymi żonami, prawda? I naprawdę chcę powiedzieć, że dzisiaj czasami jest mi po prostu wstyd, jak sobie przypomnę to, jakie rady dawałem ludziom, to dzisiaj albo chciałbym się zapaść gdzieś pod ziemię, albo spotkać ludzi i po prostu przeprosić. I powiedzieć, że jest inna droga, że jest prawda, którą Bóg przynosi, prawda? I chcę wam powiedzieć, że naprawdę wiele rzeczy się wydarzyło w moim życiu i to moje przepowiadanie, nie chciałbym tylko świętowanie dzisiejsze, jakby żeby było tylko świadectwem, ale chciałbym, żeby było też przeplecione Słowem Bożym, bo tak naprawdę ja zrozumiałem, że Słowo Boże jest fundamentem dla mojego życia. Ja nie wiem, jak każdy z was, ja myślę, że każdy z was to przeżył w swoim życiu, ale naprawdę Bóg pokazał mi, że Słowo rzeczywiście jest źródłem wszystkiego w moim życiu, jest źródłem wszelkiego albo błogosławieństwa, prawda, albo szczęścia, które przeżywam w moim życiu, albo jest też, to znaczy nie ono jest źródłem, prawda, przekleństwa i trudności, ale nieposłuszeństwo temu Słowu jest właśnie źródłem wszelkich jakichś cierpień, rozterek, które przeżywam w moim życiu. I dlatego chciałbym to moje dzisiejsze zwiastowanie zacząć od takiego miejsca z Izajasza, 55 rozdział i 8 wiersz. I to będzie jakby, można powiedzieć, tytuł czy temat mojego przepowiadania, czy temat też tego mojego świadectwa. 55 rozdział Księga Izajasza, 55 rozdział, 8 wiersz. Możemy nawet zacząć sobie z 6 wiersza. Szukajcie Pana, dopóki można to znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Moi drodzy, szczególnie to słowo z 8 wiersza chciałbym podkreślić. Moje, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Dzisiaj nawet śpiewaliśmy w jednej z pieśni, śpiewaliśmy takie słowa, że wciąż się zadziwiam, tak? No ja dokładnie już nie pamiętam, jak tam leciało, prawda? Ale wciąż mnie zadziwiają Twoje drogi, wciąż się zadziwiam Twoimi drogami. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, wiecie, ja jako w sumie chrześcijanin i ja chrześcijaninem jakby uważałem siebie przez całe swoje życie. Nawet wtedy, kiedy jeszcze miałem myślenie, wiecie, niewolnicze. Nawet wtedy, kiedy jeszcze myślałem, że grzech jest silniejszy ode mnie, bo przez całe życie żyłem w takim myśleniu, że grzech jest silniejszy ode mnie. Bo spowiadałem się przynajmniej raz na 2 tygodnie, bo tak mnie nauczyli w seminarium, prawda? I ciągle obiecywałem sobie, że już będzie inaczej, że od tej pory już sobie postanawiam, już naprawdę, już sam sobie, wiecie, męskie, no powiedzmy, podejmuję męską decyzję, że już będzie zupełnie inaczej, że już nie wracam do swoich grzechów, prawda? I będę wszystkimi swoimi siłami będę do tego dążył. I doświadczałem tego, że tych moich ludzkich sił, tych moich obietnic, prawda, wystarczało znowu na tydzień albo na dwa. I niestety dalej moje obietnice, dalej nie były w sile przetrwać, prawda? I dlatego, kiedy Bóg dotknął bardzo mocno mojego życia, a chciałbym Wam powiedzieć, jak Bóg dotknął mojego życia, w jaki sposób. Ponieważ ja rzeczywiście, fascynując się i Franciszkiem z Asyżu, i wieloma innymi postaciami, chciałem być tak naprawdę reformatorem Kościoła katolickiego. I myślałem sobie, że wiecie, będąc porządnym księdzem, takim fajnym księdzem, po prostu, wiecie, takim no, nawróconym, wtedy tak myślałem, księdzem, który, wiecie, tak jak Franciszek, nie będzie nic, no, nie będzie przywiązany do dóbr materialnych. Czyli miałem takie, wiecie, ideały, kiedy szedłem do seminarium, że nie będę miał ani samochodu, ani tam, no, prawie, że myślałem sobie o tym, że nie będę miał mebli, że będę spał na materacu, prawda, i to mi wystarczy, że będę miał tylko Biblię i parę książek najważniejszych i tak dalej, i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, że od razu poświęcenia moje ideały stopniowo zaczęły topnieć i aż w końcu zniknęły, dlatego że trafiłem od razu do parafii, gdzie miałem uczyć w szkole katechezy i do szkoły było 7 km, więc trudno było, tym bardziej, że rano o 7 była msza, po mszy było śniadanie, no i o 8 zaczynały się lekcje, więc fizycznie trudno było, prawda, osiągnąć coś takiego, żeby 7 km, prawda, na piechotę pokonać w kilka minut. Więc jeden z moich kolegów, z którym współpracowałem, powiedział mi, no słuchaj, no nie wygłupiaj się, nie rób nam obciachów. Wszyscy spłacają, wszyscy na prezbiterze spłacają, prawda, kredyty, samochody wzięte w kredyt, więc nie będziesz się wyróżniał, prawda? No i z tego wyróżnienia, prawda, zostałem przycięty do, no sam na to pozwoliłem oczywiście, ale pozwoliłem na to, żeby być przyciętym do poziomu, prawda, do wszystkich, tak jak trawka na stadionie, prawda, żeby się nie wyróżniać. I po kolei wszystkie moje ideały topniały i z czasem naprawdę zobaczyłem, że stałem się kimś, co do którego po prostu patrząc w lusterko naprawdę nie czułem sympatii. Naprawdę nie chciałem być taki, jakim się stałem. Stałem się na odwrót właśnie zaprzeczeniem tego, o czym marzyłem i czego pragnąłem. Pragnąłem kościoła żywego, pragnąłem kościoła mocnego, silnego, gdzie ludzie są przez Boga uzdrawiani, gdzie kazania, które są głoszone, naprawdę coś zmieniają w życiu. A wiecie, doświadczałem bardzo często tego, że no, nawet, wiecie, no, jakoś tak wierzyłem, że słowo, które Bóg nam daje, że ono jest po to, żeby zmieniało się nasze życie. I dlatego trudno mi było czasami się zmieścić, wiecie, w 15 minutach kazania. I już kiedy mówiłem 17 minut albo 18, No już czułem, czasami słyszałem za plecami, prawda, takie kończ, prawda, bo czas już się kończy. Notabene, jeśli nabożeństwo będzie podchodzić do końca, to a ja będę cały czas, prawda, jeszcze miał przed sobą długie, prawda, dużo do powiedzenia, to możecie krząknąć. Ale chcę wam powiedzieć, że właśnie często słyszałem takie słowa, że myślisz, że jak więcej, tam 5 minut więcej będziesz mówić, prawda, myślisz sobie, że jednym kazaniem zmienisz coś w życiu tych ludzi. My tutaj jesteśmy latami, głosimy tutaj latami i nic się nie zmienia, a ty myślisz, że ty przyszedłeś i już powiesz jedno kazanie i coś się zmieni. I wiecie, w sercu przeżywałem jakiś taki ból i tak naprawdę jakąś taką po ludzku rozpacz, że jeśli my nie wierzymy w to, że te nasze kazania mogą coś zmienić w życiu ludzi, to w ogóle po co to robimy? Po co mówić kazanie, które po prostu no, nie wierzymy, że coś ma zmienić? To co, tylko dla mówienia, to lepiej niech ludzie pójdą do teatru, obejrzą jakąś dobrą sztukę, albo pójdą do kina, obejrzą jakiś dobry film, albo nie wiem, no, pójdą na lody, wydadzą na coś konkretnego pieniądze, ale no, żeby słuchać coś, to słuchać kogoś, kto mówi o tym, w co sam nie wierzy. I dlatego, wiecie, przeżywałem naprawdę wielkie rozterki w swoim sercu i bardzo się modliłem, naprawdę bardzo gorąco się modliłem, żeby Bóg coś zmienił, żeby coś uczynił z moim życiem, bo mówiłem, że Boże, jeśli Ty mnie wkroczysz, to ja nie wiem, to ja za siebie nie ręczę, to nie wiem, co będzie. I wiecie, chcę wam powiedzieć, że w tym wszystkim zobaczyłem szybko, że no, reformacja się nie udała, wręcz sam zostałem zreformowany, ale miałem w sercu długo takie myśli, że byłem gotowy być misjonarzem. I też zawsze Bogu mówiłem, że Boże, jeśli chcesz, żebym był misjonarzem, to wiecie, bałem się podjąć sam decyzję, żeby później się nie rozczarować, albo powiedzmy, no, żeby później nie powiedzieć, oj nie, pomyliłem się. Więc powiedziałem, Boże, jeśli chcesz, żebym był misjonarzem, to proszę Cię, żeby zaproszenie tam, gdzie chcesz, żebym ja pojechał. I też mówiłem, że jakoś, wiecie, czułem w sercu, nawet nie potrafiłem tego wyjaśnić, ale czułem w sercu, że Bóg chce mnie mieć gdzieś za naszą wschodnią granicę. Nie widziałem siebie w Afryce czy gdzieś w Ameryce Południowej, ale czułem, że tam gdzieś jest moje miejsce. Nawet nie potrafię tego wyjaśnić, nawet wtedy nie potrafiłem tego wyjaśnić, ale wiedziałem, że gdzieś tam i byłem gotów pojechać gdzieś do Rosji, do Syberii, na Ukrainę, na Białoruś, prawda, do Kazachstanu, gdziekolwiek, prawda. Czułem, że właśnie za wschodnią granicą. I wiecie, tak po prostu, kiedy się modliłem, to mówiłem Bogu, że jeśli chcesz mnie używać jako misjonarza, to niech zaproszenie przyjdzie do mnie samo. Nie będę wybierał miejsca, ani kraju, ani miasta, gdzie mam być, ale po prostu niech ktoś przyjedzie i powie, słuchaj, a to trzeba, żebyś pojechał tam i tam. I długo nie trzeba było czekać. Niedługo po poświęceniach przyjechałem do parafii w lipcu, a już gdzieś w lutym albo w marcu. Wiecie, no, odprawialiśmy mszę świętą, ja pracowałem w takim sanktuarium maryjnym, gdzie było dużo różnych ciekawych rzeczy się działo. I między innymi przyjechał ten ksiądz, on miał niedaleko swoich rodziców i przyjechał ten ksiądz właśnie z Ukrainy, z tego miejsca, z miasteczka Berbiańsk, gdzie w tej chwili właśnie służymy Bogu, tylko troszeczkę w inny sposób. Powiedział o tym, że szuka pomocnika. Że szuka właśnie wikariusza, bo wikariusz, który był z nim, został przez biskupa przeniesiony w inne miejsce i powiedział, że no szuka wśród polskich księży kogoś, kto by na tyle był zwariowany, prawda, że zostawiłby wszystko, prawda, dobre położenie materialne i tak dalej, prawda, i pojechałby na Ukrainę. Bo wiecie, w tym czasie wielu wyjeżdżało misjonarzy, ale w tym czasie bardziej modne były misje gdzieś tam w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, prawda, w Niemczech i tak dalej, raczej na zachodzie, ale raczej mało kto decydował się na wschodnie, na misje wschodnie. I ja wtedy się zgodziłem, dlatego że od razu wiedziałem, że to jest odpowiedź na moje modlitwy. Wiedziałem, że Bóg w ten sposób pokazuje mi to, że rzeczywiście potwierdza to, że chce mnie mieć akurat tam. I chciałem powiedzieć, że na początku, to też, bo to jest naprawdę długa historia, kiedyś napiszę książkę, prawda, jakąś tam biografię, to sobie więcej poczytacie, a dzisiaj nie chciałbym tego jakby napełnić takimi szczególikami, ale chciałbym pokazać też moc Bożą i to, jak Bóg przedziwnie działa dzisiaj.
I że naprawdę, wiecie, Jego myśli, to znaczy nasze myśli, to nie zawsze są Jego myśli.
A raczej bardzo rzadko są Jego myśli.
Że Bóg naprawdę myśli zupełnie innymi kategoriami. Że nam czasem nawet jako chrześcijanom, już wiecie, nawróconym, już napełnionym Duchem Świętym, nam czasem nawet jako chrześcijanom jest trudno nadążyć za Jego myśleniem. I tam, gdzie my jesteśmy dzisiaj, Bóg mówi, słuchaj, już wczoraj chciałem, żebyś poszedł dalej, a Ty jeszcze tutaj siedzisz. Już wczoraj chciałem, żebyś osiągnął jeszcze więcej, a Ty wciąż cieszysz się tym, co było, prawda, co było wcześniej. I ja też, wiecie, ja o wielu rzeczach myślałem w swoim życiu. I miałem wiele różnych myśli i wiele różnych planów. I planowałem reformę w Kościele. I planowałem, naprawdę, wiele rzeczy planowałem. Ale naprawdę Bóg mnie prowadził w tym wszystkim, pokazując, że moje myśli to nie Jego myśli. I że moje myśli wciąż są dla mnie ważniejsze niż Jego myśli. Że nawet myśląc o tym, że właśnie, że chcę reformować Kościół, czy że chcę być misjonarzem, wydawało mi się, że to są Jego myśli, że ja postępuję właśnie za Jego myślami, że zupełnie wyrzekłem się siebie i tak dalej. Ale Bóg bardzo szybko i bardzo mocno i bardzo jasno pokazywał, że tak naprawdę wciąż jeszcze jestem niewolnikiem swojego myślenia, swoich planów, swoich pragnień, swoich marzeń. Wiele marzeń chcę wam powiedzieć, że spełniło się, ale dopiero wtedy, kiedy zupełnie poddałem się rzeczywiście woli Bożej, kiedy posłuszny byłem do końca i kiedy szedłem tak naprawdę w ciemno i stałem nad przepaścią i nie wiedziałem, co będzie dalej i musiałem zrobić krok wiary. Kiedy pojechałem na Ukrainę już, miałem też różnych wiele takich doświadczeń, wiecie, no nie chcę was powiedzmy jakoś zagrużać czy zanudzać różnymi szczególnikami po prostu z mojego życia, prawda? Ale Bóg przeciwnie przemawiał do mnie. Na przykład, kiedy byłem w seminarium, była taka dziwna sytuacja dla mnie, chociaż znałem rzeczywistość charyzmatyczną, znałem właśnie odnowę w Duchu Świętym, ale wyobraźcie sobie, w katolickim kościele, w katolickim kraju, byłem wtedy diakonem, katolicka zakonnica, kiedy usłyszała, że ktoś mówi do mnie, diakonie Arturze, a byłem wtedy, wiecie, w takim dosyć trudnym duchowo stanie, dlatego że miałem problemy z pracą magisterską, dlatego że moi wspaniałomyśli i koledzy przyszli do mnie akurat w ten dzień, kiedy uruchamiał się wirus, który się nazywał Czarnobyl w komputerze i przyszli akurat tego dnia i spytać mnie, czy mój komputer działa. Więc ponieważ byłem przekonany, że działa, to włączyłem, ale się okazało, że po kilku sekundach przestał działać i cała moja praca magisterska została w wirtualnej rzeczywistości i nie dała się już odzyskać dla realnej rzeczywistości. I no, miałem duże trudności, wiecie, z odzyskaniem tego wszystkiego i przeżywałem jakieś takie rozterki. Też mówiłem Bogu, że no Boże, dlaczego pozwoliłeś, żebym 6 lat przesiedział w seminarium? Doszedł do prawie że do końca, prawda? A w 6 roku już na pół metru, prawda? Prawie przy, nie na pół metru, a już przy samej mecie, prawda? Co, chcesz mi pokazać, że to jednak nie to? I wiecie, w tej sytuacji zaczepiła mnie właśnie ta zakonnica i powiedziała, że nie wiem, jak ty to przyjmiesz. I zapytała mnie, czy nie ma jeszcze jakiegoś diakona na które w seminarium? Ja mówię, nie. I ona mówi, nie wiem, jak ty to przyjmiesz, wiesz, że w Kościele katolickim jest odnowa w Duchu Świętym, tak? Wiesz, że Bóg ludziom daje różne dary, proroctwa, widzenia i tak dalej. Ja mówię, no tak, wiem. I ona mówi, nie wiem, czy ty to przyjmiesz, czy nie, ale ja powinnam ci to opowiedzieć. I mówiła o tym, że sama jest właśnie w odnowie w Duchu Świętym. I kiedy się, powiedziała takie słowa, kiedy się modliłam gdzieś pół roku temu, w czasie modlitwy Duch Święty powiedział, módl się za diakona Arturę. No i wiecie, ja trochę tak z jednej strony no uśmiechnąłem się, prawda, ucieszyłem się, że Duch Święty się upomina o mnie, ale z drugiej strony troszeczkę się też przestraszyłem, prawda, że no jeśli Duch Święty się upomina, to znaczy, że coś jest możliwe nie tak. Ale ona mówi, że długi czas modliła się i już nie pamiętam, czy po miesiącu, czy po 3 miesiącach, w czasie modlitwy znowu Bóg przemówił do niej i powiedziała, że miała widzenie, które miało dotyczyć mojej przyszłości. I mówiła o tym, że widziała drzewo, zielone, duże drzewo, od którego odłamała się gałązka. I było słowo do tego powiedziane, że kiedy to się stanie, że Bóg wszystko w moim życiu postawi na swoje miejsce i że rodzinne relacje będą uzdrowione. Co do moich rodzinnych relacji, to w mojej rodzinie był problem. Ojciec miał problem z alkoholem i tak naprawdę praktycznie, no, prawie że nie uczestniczył w wychowaniu dzieci, prawda? Raczej w domu mieliśmy matriarchat, prawda? A tato był tylko tym, który przynosił pieniądze, a te, które gdzieś tam na lewo zarobił, to nie przynosił. Wydawał na siebie, prawda? Dla wszelkiej radości. I wiecie, ja jako kleryk, jako ksiądz, przeżywałem też wstępy z tego powodu, że no właśnie, że mnie ojciec bije i tak dalej, że to też taki wstyd dla księdza, prawda? I bardzo długo się modliłem o uwolnienie, prawda, od nałogu. I chcę powiedzieć, że właśnie Bóg naprawdę w momencie, kiedy podjąłem decyzję, bo trzy lata temu, właściwie już trzy lata mija od momentu, kiedy odszedłem i kiedy też no, wstąpiłem w związek małżeński, też z moją obecną żoną, której też historia jest bardzo ciekawa, ale to wiecie, zbyt długo by to wszystko opowiadać. Kiedy trafiłem do Berbiańska, ona była tam parafianką właśnie w kościele katolickim. Natomiast nawróciła się najpierw w kościele zielonoświątkowym. Tam została przyjęła chrzest i wodny, prawda, i chrzest Duchem Świętym. Ale kiedy się modliła, bardzo się modliła o męża, żeby Bóg dał jej męża. I też miała, wiecie, takie wymagania, że ja to bym się pewnie bał Bogu stawiać takie wymagania. Ale po prostu, wiecie, stawiała Bogu konkretne warunki, jaki ma być ten mąż. Więc mówiła Bogu, że to ma być nie Ukrainiec, że to ma być, prawda, ktoś rzeczywiście, kto będzie służył Bogu i tak dalej. No, dużo rzeczy tam mówiła, nie będę was zanudzał szczegółami. I chcę wam powiedzieć, że no po prostu ja się sam zadziwiam temu wszystkiemu, co Bóg uczynił i z moim życiem, i z jej życiem. Dlatego, że wszystko to, o co ona prosiła, Bóg dokładnie jej dał. Wszystko to, o co ona prosiła. I dzisiaj naprawdę, wiecie, no nasze świadectwo, kiedy mówimy, dzisiaj no niestety żona nie mogła ze mną przyjechać, ale kiedy mówimy świadectwo we dwoje, bardzo często wielu ludzi naprawdę bardzo mocno dotyka to świadectwo i szczególnie moja żona ma takie, wiecie, namaszczenie, szczególnie jeśli chodzi o kobiety, które mają problem z tym, że no nie mogą znaleźć wierzącego męża. Więc moja żona bardzo, bardzo właśnie służy takim kobietom i podnosi ich na duchu, dlatego, że naprawdę Bóg, wierzcie, że Bóg naprawdę spełnia wszelkie nasze potrzeby, wszystko to, co jest nam potrzebne, wszystko to, co jest w naszym sercu. Dlaczego? Dlatego, że Słowo mówi, że On jest źródłem wszystkich naszych pragnień, tak? On jest źródłem naszego chcenia i działania, prawda? Wszystkich naszych pragnień. Dlatego, jeśli Bóg nas pobudza w środku, to pobudza nas dlatego, żebyśmy do czegoś dążyli, prawda? I dlatego ja nie mówię teraz o złych pragnieniach. Ja nie mówię o naszych popędach, prawda? Nie mówię o jakichś grzesznych pragnieniach, ale mówię o zwykłych pragnieniach, które są w naszym sercu. O pragnieniach, które są od Boga. I chcę wam powiedzieć, że Bóg naprawdę i w moim życiu spełnił moje pragnienia i w życiu mojej żony spełnił jej pragnienia. Ja się nie modliłem o żonę, nie modliłem się o rodzinę, ale no miałem pragnienie po prostu przeżywania, wiecie, kościoła żywego, gdzie ludzie naprawdę wierzą w Bogu, gdzie ludzie naprawdę, wiecie, jako to słowo, które czytają, nie traktują jako, powiedzmy, no, jakiegoś tam niedzielnego obrzędu, prawda? Bo taka jest liturgia i trzeba je przeczytać. I nie traktują go jako medla, który się w czasie zimą, w czasie wizyty duszpasterskiej, prawda, po kolędzie wyciąga, zmuchuje się pył albo odkurza, prawda, i kładzie się na stole, żeby ksiądz widział, że Biblia w domu jest. I to nie w każdym domu jeszcze Biblia jest, prawda? Ale w każdym razie chcę wam powiedzieć, że naprawdę Bóg uczynił ogromne cuda w moim życiu. Chcę wam powiedzieć, że nie tylko uzdrowił relacje rodzinne, to znaczy mój ojciec, który bardzo długo pił, i chcę wam powiedzieć, że kiedy już się no, nawróciłem, kiedy przeszliśmy z żoną do kościoła protestanckiego, kiedy przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, niedługo po tym, właśnie w czasie modlitwy, byliśmy na takiej 4-miesięcznej szkole biblijnej I w czasie modlitwy codziennie rano mieliśmy przez godzinę modlitwę językami. I w czasie takiej jednej, pewnego dnia, w czasie takiej modlitwy językami zacząłem modlić się o mojego ojca. I to nie była modlitwa, która wychodziła z moich myśli, jakoś, że zaplanowałem sobie, czy pragnę się modlić o mojego ojca, ale po prostu naprawdę to była modlitwa, która wychodziła z ducha. I wiecie, następnego dnia zadzwonił telefon. I to było niesamowite, że mój ojciec przez wszystkie moje, no, przez wszystkie lata i seminarium, i przez wszystkie lata kapłaństwa praktycznie nigdy nie dzwonił do mnie. Jeśli dzwonił, to w momencie praktycznie, kiedy ja już przyszedłem do kościoła protestanckiego i coś go ruszyło, ale jeśli dzwonił, to przeważnie był, wiecie, już wesoły. A tym razem zadzwonił do mnie i słyszałem po prostu, wiecie, w telefonie, że jest trzeźwy. I to mnie zdziwiło, że mówię, co, jesteś trzeźwy? Tato mówi, no tak. Ja mówię, a co się stało? A on mówi, wiesz, no to długo go opowiadać. No, po prostu wyrzucili mnie z pracy i muszę podjąć leczenie. Mogą mnie, jest możliwość, że przyjmą mnie znowu, ale właśnie pod takim warunkiem, że nie będę się leczył i nie będę pił. I słuchajcie, mój ojciec już ponad 3,5 roku, bo to było gdzieś w marcu, przepraszam, ponad 2,5 roku mój ojciec ani grama alkoholu nie wziął do ust. Mało tego, praktycznie każdym razem, kiedy jestem w Polsce, ponieważ pierwsze swoje kroki po moim narzuceniu skierowałem właśnie w Lublinie do zboru Oaza, pewnie wszyscy znacie, prawda? To był jedyny w sumie zbór, który znałem, bo często przejeżdżałem przez 1000 lat, prawda? I czytałem te znaki z kościół zielonoświątkowych. Więc zaprzyjaźniłem się z pastorem Markiem, z tym zborem. I każdy raz praktycznie, kiedy jestem w Polsce, mój ojciec razem ze mną przychodzi na nabożeństwa. Także komuś tam z braci powiedział, ostatnio było takie świadectwo, słyszałem, komuś z braci powiedział mój ojciec, że już jest jedną nogą nawrócony. Także wiecie, dla mnie to jest wielki cud, tym bardziej, że zaraz po moim nawróceniu, kiedy przyjeżdżałem do domu i wiecie, świadczyłem też swojej mamie, siostrom, to wiecie, mówiłem o tym, że problem, który jest u ojca, jest problemem duchowym. I tak naprawdę walczyć z nim, wiecie, środkami takimi materialnymi, fizycznymi, to znaczy, wiecie, różne tam zastrzyki kupowali, no, kupowali różnych, przeróżnych rzeczy i to wszystko wystarczało zawsze na tydzień, na dwa, najwyżej, na miesiąc. I zawsze mówiłem o tym, że słuchajcie, ten problem jest duchowy, na poborze duchowe i tylko w duchowy sposób można go rozwiązać. Czyli musimy wierzyć i modlić się. I wiecie, co słyszałem słyszałem w odpowiedzi? Słyszałem, wierzysz sobie, to sobie wierz. My już nie wierzymy. I chcę wam powiedzieć, że Bóg naprawdę sprawia cuda. Dzisiaj takie same, jakie sprawiał 2000 lat temu i wiele, wiele tysięcy lat temu, Bóg wciąż jest żywy i Jego słowo jest wciąż skuteczne i jest wciąż jak miecz obosieczny, że z jednej strony zrani, a z drugiej strony uleczy, że jest balsamem, ale też jest prawdą, na której, kiedy rzeczywiście, na którą się opieramy, po prostu przeżywamy cuda i przeżywamy wielkie znaki w naszym życiu. I naprawdę chcę wam powiedzieć, że nawet dla mojej mamy, dla moich sióstr, kiedy dzisiaj z nimi rozmawiam, to niedawno przysłuchiwałem się ich rozmowie i już ich, właśnie jakieś, no właśnie 3 lata temu prawie, kiedy rozmawiali między sobą, to ich rozmowy, czy ich relacja do mojego ojca była taka, wiecie, no, pełna jakiejś takiej goryczy, pełna nieprzebaczenia, jakiegoś rozczarowania, pełna jakiegoś takiego obwiniania, prawda? I nawet, wiecie, mój ojciec, nawet kiedy przychodził do domu i był w miarę, powiedzmy, trzeźwy, to był traktowany jak powietrze, tak naprawdę. Tak jakby go w ogóle nie było. Nie było różnicy, czy jest w domu, czy nie ma w domu. Praktycznie, no, jakoś tak, powiedzmy, tylko na takim poziomie, wiecie, bytowym, życiowym, że no, jak jakiś tam jeszcze resztę pensji przyniósł, prawda, do domu, to na takiej było zasadzie, że po prostu przejęcie pensji, prawda, i jakieś takie tylko rzeczy typu, jeśli jesteś głodny, to tam jest spółka, prawda, i tak dalej. I dzisiaj moja mama i moje siostry rozmawiają między sobą i mówią, no, wiecie co, ale kto by pomyślał? Kto by pomyślał, że on tyle wytrzyma? I naprawdę chcę powiedzieć, że ogromnym znakiem jest dla mojej rodziny właśnie to właśnie ta przemiana w życiu mojego ojca i wierzę głęboko, że Bóg dotyka ich serc i że będę widział jeszcze większe cuda. W moim życiu też, wiecie, ja jako ksiądz po prostu miałem takie ideały, że muszę cały czas, wiecie, wszystko oddawać dla ludzi, prawda? To znaczy cały czas poświęcać ludziom i tak dalej. I nigdy nie odpoczywałem, nigdy nie wyjeżdżałem na urlop, prawda? Zawsze byłem gdzieś tam w pracy, po prostu miałem takie, wiecie, takie poczucie, że no ja przecież nie wiem, no po co mam odpoczywać? Odpocznienie mamy w Panu, prawda? W Panu będziemy odpoczywać. A w tej chwili trzeba pracować, trzeba służyć ludziom. I wiecie, doprowadziłem się do takiego stanu nawet fizycznego, że kiedy przyjeżdżałem do Polski, kiedy poszedłem do lekarza, ponieważ w czasie Wielkanocy przeżyłem jakieś takie upadnięcie w omrok i widziałem gwiazdki i poza ciemnością nic innego nie widziałem. Poza tym miałem też ogromne problemy z kręgosłupem. Miałem też nadwagę, wiecie, te wizyty duszpasterskie, prawda, te kolacje, późne jedzenie, prawda, gospodyni, która zawsze chce, wiecie, księdzu jakoś tak no, z całego serca nałożyć na talerz, prawda. Więc to wszystko się odbijało też na moim stanie zdrowia. I chcę wam powiedzieć, że kiedy przyjechałem tutaj do Polski, kiedy poszedłem do lekarza, lekarz mi powiedział, że ja rozumiem, że ksiądz ma misję, ja rozumiem, że Bóg chce, żebyście mu służyli, ale jeśli ksiądz będzie tak Bogu służył, to już długo księdzu tej służby nie zostało. I on mówi, że wtedy miałem 30 lat i on mówi, że no, w tym wieku ma ksiądz stan zdrowia jak u 50-letniego mężczyzny. Czyli no, wyobraźcie sobie, jak trzeba żyć, żeby, wiecie, wszyscy dzisiaj dążą do tego, żeby chociaż na rok, chociaż na dwa odmłodzić się, prawda, chociaż na kilka. A jak trzeba żyć, żeby doprowadzić się w krótkim czasie do takiego stanu, żeby być o 20 lat starszym niż jest się w rzeczywistości. I chcę wam powiedzieć, że właśnie tak naprawdę odmienił całe moje życie. I miałem problemy też z ciśnieniem. Na dzień dzisiejszy w ogóle nie mam żadnej choroby, żadnego ciśnienia, żadnej nadwagi, bez żadnych diet, bez żadnych wysiłków, po prostu idąc za Bogiem, będąc mu posłuszny. Dzisiaj mam zdrowy kręgosłup, dzisiaj jestem naprawdę, stoi przy taki zdrowy człowiek. I to jest to, co Bóg uczynił w moim życiu. I chcę być dla was po prostu świadectwem tego, że naprawdę Bóg dzisiaj działa. I Bóg działa wszędzie. I nie działa tylko tam, gdzie my myślimy, że On działa, ale działa tam, gdzie On chce. Dlatego, że Jego myśli to nie nasze myśli. I Jego drogi to nie zawsze nasze drogi. My czasami chcemy jakąś swoją ścieżką, prawda? Czasem chcemy być jacyś tacy oryginalni i chcemy, żeby Bóg błogosławił tę drogę, którą myśmy obrali. Ale nie możemy zapominać o tym, że Słowo mówi, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I ja was przeznaczyłem. Ja was wybrałem dlatego, żeby was przeznaczyć. I was przeznaczyłem dlaczego? Przeznaczyłem was do tego, żebyście szli i owoc przynieśli. I aby owoc wasz trwał. Aby był trwały. Zobaczcie, jak wiele Bóg ma wymagań co do nas. Wielu ludzi myśli sobie, że Boże wymaganie to jest nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. I co to myślę? Nie mów fałszywego świadectwa. I dlatego przychodzą i ciągle mówią księdzu, prawda? Przecięte w sumie to ja nie mam się z czego spowiadać. W sumie to ja nie mam się z czego nawracać. I wiecie, to jest takie wyznanie przed Bogiem. Bo nikogo nie zabiłem, bo nikogo nie okradłem, bo i tak dalej. Ale zapominają o tym, co mówi Słowo. Że zobaczcie, w Słowie jest wiele wymagań. Że nie ten, który słucha i oszukuje sam siebie, ale ten, który wypełnia Słowo, ten otrzymuje wszelkie obietnice. Wielu, wiecie, no, czasami niestety nawet i wielu protestantów lubi się zatrzymywać tylko na niektórych obietnicach, które im się bardziej podobają od innych, prawda? Albo które im się bardziej podobają od wymagań, które Bóg stawia, prawda? I wielu lubi czytać, że o cokolwiek poprosicie w imię moje, Ojciec da wam. Ale już tego, co jest wcześniej, prawda? Jeśli Słowo moje, jeśli wy będziecie trwać we mnie i Słowo moje w was, to wtedy poprosicie Ojca o to, poproście Ojca o cokolwiek chcecie i Ojciec da. Ja przepraszam, ja w polskich tłumaczeniach teraz jestem bardzo, bardzo słaby, bo żyję rosyjskimi Ale zobaczcie, że naprawdę po prostu jeśli to słowo jest napełnione wolą Bożą, jeśli tu jest objawiona wola Boża, to nie ma innej możliwości poznać wolę Bożą, jak tylko po prostu połknąć to słowo, to znaczy, wiecie, jak było u proroka, prawda, z tym zwojem, który połykany. Może on rzeczywiście w łuskach na początku jest gorzki, bo trzeba się czasami też i przełamać. Trzeba też czasami po prostu wyciągnąć ręce do tego słowa. Trzeba znaleźć czas, trzeba sobie wygospodarować czas, trzeba z czegoś zrezygnować. Ale po prostu, kiedy rzeczywiście napełniamy się tym słowem, w środku ono staje się słodyczą. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przychodzą owoce tego słowa, to wtedy przeżywasz właśnie to nasłodzenie, nasłodzenie po prostu, czyli nie wiem, jak to po polsku oddać, czyli właśnie satysfakcję, słodycz, prawda?
Zaspokojenie.
Słodycz, która właśnie wypływa z postępowania za słowem. Wiecie, no, wiele Bóg mówi, w ogóle wiele słowo mówi o naszym myśleniu, o tym, jakie jest nasze myślenie. Jeśli byśmy sobie sięgnęli do pierwszej księgi Mojżeszowej, otwórzmy sobie, pierwsza księga Mojżeszowa, 6 rozdział i 5 wiersz. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział i 5 wiersz. To zobaczcie, co Bóg widział od początku w człowieku. Bóg stworzył przecież człowieka jako dobrego, ale co się później stało? Wiemy, co się stało w Edenie, prawda? Wiemy, co się stało w tym dialogu między Adamem, między Ewą i diabłem, prawda? I szatanem, i tym wężem, i między Adamem. I co później Bóg widzi? Zobaczcie, 5 wiersz. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że, uwaga, wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Zobaczcie, co Bóg zobaczył w człowieku. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, co zobaczył w człowieku? Zobaczył, że wszystko, co stworzył, jest dobre. Natomiast po grzechu pierworodnym co się dzieje? Bóg patrzy na człowieka i widzi, że wszelkie myśli człowieka oraz dążenia jego serca są ustawicznie, jeszcze raz chcę podkreślić, ustawicznie złe. Co to jest ustawa, czy ustawiczność?
Nieustanność.
Ciągłość to jest pewien zakon, to jest pewna prawidłowość, tak? Tak jak mamy też słowo ustawa, prawda? I zobaczcie, ciągle złe są myśli ludzkie, ciągle złe. I każdy z nas tego doświadcza. Tak naprawdę, zobaczcie, do naszych myśli ma dostęp przynajmniej trzy osoby. To znaczy, do naszych myśli ma dostęp Bóg, do naszych myśli mamy dostęp my sami z siebie i do naszych myśli ma dostęp też diabeł. I zobaczcie, że tak naprawdę w naszym myśleniu wciąż musimy pragnąć i przywoływać myśli Boże i Boże natchnienia, żeby nasze myśli nie były ustawicznie złe. Jeśli tylko przestaniemy się karmić tym słowem, jeśli tylko odejdziemy od modlitwy, nawet na tydzień, już nie mówiąc o miesiącu, jeśli na miesiąc odejdziemy, to gwarantuję, że zaczynamy żyć, jak żyje świat. Chociaż uważamy się za chrześcijan, zaczynamy żyć, jak żyją poganie. Zaczynamy żyć po diabelsku. Nasze myśli wracają do ustawicznie złych. I dlatego Bóg jako ten, który nigdy nie przychodzi na siłę, który nigdy nas nie zmusza. Bóg, zobaczcie, czy Bóg miał możliwość po prostu pomieścić w nas, czy jak to po polsku powiedzieć, włożyć w nasz rozum tylko swoje myśli i zablokować dostęp, prawda, demonom, prawda, diabłu i tak dalej. Czy miał możliwość? Czy mógł to zrobić?
Tak.
Mógł. Dlaczego tego nie zrobił?
Podał nam wolną wolę.
Bo jego słowo jest wierne. I Bóg chce czego? Bóg chce posłuszeństwa nie ze strachu. Posłuszeństwa nie dlatego, że nie masz innego wyjścia. Bóg chce posłuszeństwa z wyboru. Posłuszeństwa, które sam wybrałeś. Samodyscypliny w środku. Po prostu bycia wiernym temu, co wybraliśmy. Dalej, zobaczmy, co jeszcze sam Bóg mówi przez słowo o myślach. Zobaczcie, jeśli otworzymy sobie Psalm 94, 11 wiersz, to zobaczcie, co tam przeczytamy. Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. Pan zna myśli ludzi. Pan zna wszystkie nasze myśli.
Zna, nie możemy się ukryć przed nim.
I wie, że wszystkie są marnością. Dlaczego? Zobaczcie, kaznodzieja, jeśli pamiętacie, prawda, powtarza te słowa. Marność nad marnościami i wszystko marność. I pogoń za czym? Za wiatrem. I pogoń za wiatrem. Czy można biec za wiatrem i tym bardziej złowić go? No można w żagle, powiedzmy, złowić wiatr, ale z fizyki wiemy, że to nie jest wciąż ten sam wiatr. To znaczy, nie da się go pojąć, jakoś okiełznąć, prawda? Zobaczcie, marnością są nasze ludzkie myśli. My wiele sobie planujemy, o wielu rzeczach marzymy, wiele rzeczy pragniemy, nawet jako chrześcijanie. Ale powstaje pytanie, czy rzeczywiście nasze myśli są Jego myślami? Czy zjednoczyliśmy nasze myśli? Zobaczcie, słowo mówi, czy może dwoje nie umówiąc się, jak to po polsku?
Nie umawiając się.
Jak?
Nie umawiając się,
czy mogą zrobić jakieś dzieło razem, albo czy mogą pójść w jednym kierunku? Nie umawiając się. Nie można. I dlatego, jeśli nasze myśli są oddzielone od Jego myśli, czy możemy iść w tym samym kierunku? Czy możemy osiągnąć to, co moglibyśmy właśnie będąc jednomyślni? Dlaczego apostoł mówi o tym, że niech będą w was te same pragnienia, te same dążenia, które były i w Chrystusie Jezusie? Niech będą te same myśli. Dlaczego on mówi do wszystkich, prawda, do zborów, gdzie byli różni ludzie, na różnym poziomie też intelektualnym? Dlaczego on mówił, bądźcie jednomyślni? To nie chodziło o to, żeby wszyscy myśleli tak samo, jednakowo. Czyli wszyscy mieli koszulę w paski, albo wszyscy mieli koszulę w kratkę. Ale chodzi o to, żeby wszyscy mieli te myśli, które są u Niego. Tylko tak możemy być jednomyślni. Jeśli każdy z nas będzie szukał Jego myśli, to tylko wtedy będziemy jednomyślni między sobą. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. I moi drodzy, słowo naprawdę mówi bardzo wiele o myślach. Jeszcze otwórzmy sobie księgę przypowieści, 23 rozdział. Przypowieści, 23 rozdział. Tam jest też takie ciekawe miejsce, które myślę, że warto szczególnie czasem, wiecie, protestantom takim charyzmatycznym i bardzo do przodu, takim, wiecie, którzy lubią słyszeć i głosić tak zwaną Ewangelię sukcesu. Warto jest też czytać dokładnie słowo i zobaczmy sobie 23 rozdział i 4 wiersz. Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo, zaniechaj takiej mądrości. Inne tłumaczenie, wiecie, w rosyjskim to jest przetłumaczone, nie troszcz się zbytnio o bogactwo, prawda? Czyli nie trudź się, żeby zdobyć bogactwo. Takie myśli odrzuć od siebie. Takie myśli odrzuć od siebie. I po prostu, wiecie, ja czasami jestem naprawdę w kropce, to znaczy, wiecie, w cudzysłowie w kropce, ale czasami jak słyszę właśnie o tym, że przyjdziesz do Jezusa i Jezus rozwiąże wszystkie twoje problemy, u Jezusa są twoje finanse, ja rozumiem, że Jezus jest tym, który jest naszym źródłem, ale czasami, wiecie, wielu chrześcijan właśnie zapominając o tym miejscu, czasami wielu mówi o tym, że jeśli będziemy bogaci jako chrześcijanie, będziemy mieli większy wpływ na ten świat. Ale to nie jest ta Ewangelia, która była ogłoszona, tak jak Paweł mówi. Jeśli by ktokolwiek przyszedł do was i głosił nie tę Ewangelię, którą my głosiliśmy, nawet gdyby anioł z nieba zstąpił i wam tak głosił, nawet gdyby ja sam, wiecie, coś mi się stało na starości, prawda, i głosił wam inną Ewangelię, nie wierzcie. Nie ma innej Ewangelii oprócz tej Ewangelii, którą jest Jezus Chrystus, żywe Słowo. Słowo od Ojca. I moi drodzy, nasze myśli naprawdę, my możemy wiele pragnąć, wiele chcieć, wiele planować, o wielu rzeczach rozmyślać i myśleć, ale tak naprawdę, jeśli nie zgodzimy naszych myśli z myślami Bożymi, jeśli nie odrzucimy naszych ludzkich, własnych myśli, które naprawdę zawsze są, nieustannie są złe. I nie przyjmiemy Jego myśli, które jedynie są święte, które jedynie są sprawiedliwe i które jedynie prowadzą właśnie do szczęścia i do wieczności, to no, nie jesteśmy w stanie nic osiągnąć. I dlatego wiecie, w moim życiu ja myślałem o wielu rzeczach, ale Bóg ciągle mnie uczy. I chcę wam powiedzieć, że jestem 3 lata w tej chwili już w rzeczywistości charyzmatycznej, prawda? 3 lata już przyjaźnię się z Duchem Świętym. Jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi, że umarł za moje grzechy, za to, że zabrał ode mnie to stare myślenie. To stare myślenie, gdzie myślałem, że moje grzechy są silniejsze ode mnie. Gdzie myślałem, że moich sił jest tak mało, że mogą wystarczyć tylko na 2 tygodnie. Gdzie Bóg naprawdę zmienił zupełnie moje życie. Odmienił zupełnie. Gdzie Bóg postawił mnie na nowym miejscu, gdzie mogę przeżywać prawdziwą obecność Boga, realną obecność Boga, gdzie mogę przeżywać prawdziwą siłę. I naprawdę widziałem wiele znaków w swoim życiu. I chcę powiedzieć, że jeśli wielu na przykład z różnymi też spotykam się i z zborami, z różnymi pastorami i ja nie mówię o tym, nie jestem zwolennikiem takiej, wiecie, teorii, że Kościół katolicki się nawróci, prawda, i wszyscy przyjmą Ducha Świętego i będą ochrzczeni, ale chcę wam powiedzieć, że jeśli Słowo mówi, jeśli pamiętacie, w Dziejach Apostolskich był taki moment, gdzie po przepowiadaniu, po kazaniu Piotra, prawda, było wielu, którzy się nawrócili i tam są takie słowa. I nawet wielu spośród kapłanów uwierzyło. I chcę wam powiedzieć, że dzisiaj takie same znaki, takie same cuda dokonują się nie tylko dlatego, że ja tutaj jestem między wami i daję świadectwo o tym, że jako ksiądz rzeczywiście dzisiaj żyję Ewangelią, ale chcę wam powiedzieć, że niedługo po moim odejściu dostałem maila od mojego kolegi też w seminarium, byliśmy na jednym kursie i który też napisał, że słuchaj, no będę odchodził. I chcę wam powiedzieć, że on odszedł i praktycznie przez 2 lata był taki zawieszony w powietrzu. To znaczy, no, miał dziewczynę i w ogóle zaczął mieszkać z tą dziewczyną gdzieś tam w Warszawie, prawda? I każdy raz, kiedy przyjeżdżałem, zaczynałem po prostu świadczyć o tym, co Bóg zrobił w moim życiu. Zaczynałem opowiadać o cudach Bożych, zaczynałem opowiadać o tym, że naprawdę znalazłem Kościół żywy, prawda? Gdzie znalazłem miejsce, gdzie Bóg naprawdę w szczególny sposób działa. I wiecie, i po 2 latach takich, no, raz na kilka miesięcy oczywiście przyjeżdżałem, prawda? Po 2 latach takich różnych, jak to nazwać, no, społeczności, prawda? Rozmów, spotkań, prawda? Po 2 latach niedawno dostałem właśnie przed wakacjami maila, dlatego że jak byłem w Warszawie, pewnie znacie, jest tam Kościół Spiklerz. I jak bywałem w Warszawie, to też poznałem tego pastora Andrija Stypanowa, ponieważ on jest Ukraińcem, ja jestem Polakiem, on jest w Polsce, ja jestem na Ukrainie, więc mamy dosyć taką wesołą sytuację. On powiedział, że już teraz jest spokojny o Ukrainę. A ja jestem spokojny o to, że nie jestem w Polsce na razie. Ale wiecie, właśnie mówiłem temu mojemu koledze o tym, jak Bóg zmienił moje życie. I chcę wam powiedzieć, że niedawno właśnie przed wakacjami dostałem maila z opisem tego, co się wydarzyło. Mój kolega, który poszedł rzeczywiście na nabożeństwo, spotkał się z pastorem i na nabożeństwie pastor wzywał do nawrócenia. Mówił, że komuś jest potrzebny dzisiaj Jezus. Przynajmniej jest 3 osoby w tym zgromadzeniu, którym jest potrzebny dzisiaj Jezus i których Jezus chce dotknąć. I wiecie, bo on jako po prostu, no, on nie miał jakichś takich kontaktów z odnową w Duchu Świętym, ale po prostu jako taki, wiecie, zwykły, prosty ksiądz, no tak sobie, wiecie, uśmiechnął się, on mi to później pisał, opowiadając o tym wszystkim, mówi, wiesz, no w takim tłumie, prawda, gdzie tam było około 50 osób czy więcej, to wiadomo, że zawsze będzie 3 osoby, które odpowiedzą na to wezwanie, więc on sobie tak psychologicznie jakby tłumaczył to wszystko, ale mówi, wiesz co, i gdyby mi ktoś to opowiadał, to nigdy bym nie uwierzył, ale wiesz, wydarzyła się rzecz dziwna. Było zimno, bo maj był taki dosyć chłodny, okna były pozamykane i wiesz, z zewnątrz czułem, że jest mi chłodno. Ale w momencie, kiedy pastor modlił się, wiesz, ja poczułem po prostu takie, nie, coś takiego, zrobiło mi się gorąco, ale tak nie z zewnątrz, tylko od środka.
I wiecie, zaczął mi zaczął pisać o tym, że właśnie no mówi, wiesz, wstyd mi było, bo chłop 30 parę lat, prawda? Ale no nie wiem, co się stało, ja bym sam nigdy nie wyszedł na środek, ale mówi, coś mnie pociągnęło i wyszedłem. I mówi, wiesz co, no padłem tam na kolana i wiesz, tak mi było wstyd przed wszystkimi, ale nie mogłem się powstrzymać. Rozryczałem się normalnie jak dziecko. Aleluja. Bóg zbawia też i Bóg zbawia też i księży. Słuchajcie, w tej chwili, no on, ponieważ wiecie, życie takiego księdza, który odchodzi, nie jest na początku zbyt łatwe. I próbując przez te dwa lata różnych rzeczy, no spore miał długi, dlatego w tej chwili pojechał za granicę, żeby trochę zarobić, żeby oddać długi, ale dostałem od niego znowu z wakacji maila z zagranicy, w którym napisał, wziąłem ze sobą, no tam napisał o tym, że wyrywa jakieś tam chwasty, prawda, wziąłem ze sobą Biblię, czytam i czekam na chrzest Duchem Świętym. Także słuchajcie, dzisiaj naprawdę Bóg działa niesamowite znaki i cuda tak samo, jak kiedyś to robił i naprawdę wielkie rzeczy się dzieją. I chcę wam powiedzieć, że my czasami, po prostu nawet tak jak patrzę, możecie się na mnie obrazić, ale chcę powiedzieć, że nawet patrząc na wasz zbór, my mamy jakieś takie, czasem jesteśmy, wiecie, po prostu, no nie wiem, może to jest specyfika Polski, że mamy jakąś taką nieśmiałość, nawet czasem w modlitwie, prawda? Pastor mówi, słuchajcie, to za kogo jeszcze trzeba się modlić, prawda? Jakie są tam jeszcze modlitwy? Co, nie ma, no to za tydzień, prawda? Czyli jakie są świadectwa? Nie ma, no to za tydzień. Tak naprawdę, to wiecie, ja wierzę głęboko, że powiedzmy, no, nie musimy być, wiecie, jakimiś takimi super charyzmatykami, że super tam, wiecie, emocjonalni być, prawda? Ale naprawdę, wiecie, jest coś w tym, co Jezus powiedział, że przyszedłem, żeby ogień rzucić na ziemię. I tak pragnę, żeby on już płonął. To są Jego myśli. Po prostu warto zobaczyć na samego siebie i spytać siebie, czy rzeczywiście jest we mnie ten ogień. Czy mam w sobie ogień? Bo może jestem już wierzący długo, może już jestem nawrócony długo, może, prawda, może jakieś cuda dzieją się przez moje posługiwanie, ale naprawdę wciąż, po prostu nie przestawać, stawiać sobie to pytanie, czy moje myśli są Jego, to znaczy, przepraszam, odwrotnie, czy Jego myśli są już moimi myślami i czy ogień, który On przyszedł rzucić na ziemię, czy on już we mnie płonie? I dlatego chciałbym was zachęcić do tego, żebyście byli jeszcze bardziej otwarci. Żebyście gdzieś znaleźli w sobie, może gdzieś są takie myśli, że o, tutaj 20 lat to już, prawda, już są jakieś takie, przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy, prawda, już wiemy, że grupa, prawda, grupa uwielbienia to jest tutaj, jest ich miejsce, oni wiedzą, co mają robić, prawda, że odpowiedzialny za nagłośnienie wie, co ma robić, że przy komputerze ten, co jest, to wie, co ma robić. Kto przynosi książki, prawda, to wie, co ma robić, że są jakieś tam służby w zborze, prawda. I często może być tak, wierzcie mi, że naprawdę obserwuję wiele kościołów, wiele zborów, wielu pastorów i chcę wam powiedzieć, że my nawet jako protestanci, my jako narodzeni powtórnie, my jako ci, którzy otrzymaliśmy Ducha Świętego, nie jesteśmy zwolnieni z czuwania. Nie jesteśmy zwolnieni z czuwania. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy już pozbawieni, wiecie, pokusy po prostu osiąść na laurach. Pokusy przyzwyczaić się, siąść i myśleć, że już wiemy o Bogu to, co powinniśmy wiedzieć i w sumie to za bardzo Bóg już nie ma nas czym zdziwić. Bo już widzieliśmy i może nawet rozmnożenie chleba i może widzieliśmy jakieś tam cudowne uzdrowienie i widzieliśmy księży, którzy się nawracają. No to takie cuda, że po prostu już czym jeszcze Bóg może nas zdziwić? Ale Jego myśli, to nie nasze myśli, i Jego drogi, to nie zawsze nasze drogi. I dlatego Bóg zawsze ma coś w zanadrzu, coś takiego, co może nas po prostu tak zdziwić, że po prostu oczy wychodzą na czoło. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyście po prostu wierzyli w to, że jesteście wybrani. Jesteście wybrani i wiecie, Bóg odkrył przed wami wiedzę o wiele głębszą, niż przed tysiącami ludzi, którzy mieszkają w tym mieście i którzy myślą, że są w porządku wobec Boga. Którzy myślą, nawet wielu myśli, że służy Bogu, ale tak naprawdę to służy na zasadzie Saula, tak? Po prostu to się tak przetłumaczone jest, tak? Saula przed Szawłem, prawda? To znaczy naprawdę myślą o tym, że służą Bogu, po prostu
wiecie, jako ci, którzy są narodzeni od ciała, a nie narodzeni od ducha, po prostu gnębią, czy po prostu prześladują tych, którzy są narodzeni od ducha. I dlatego chciałbym wam powiedzieć o tym, że naprawdę swoje nawrócenie ja przeżywam jako wielki dar od Boga i wierzę, że Bóg chce mnie też wykorzystywać i wśród katolików i wierzę, że tam jest też miejsce, gdzie Duch Święty działa i jest wiele, naprawdę wielu ludzi, którzy pragną, wiecie, którzy pragną zobaczyć Kościół nie religijny, którzy pragną zobaczyć Kościół nie po prostu, który zbiera pieniądze i wiele rzeczy i wiele projektów robi właśnie dlatego, żeby było jeszcze więcej pieniędzy, prawda? Albo żeby jakoś utrzymać ludzi. Ale wierzę, że jest wielu ludzi, którzy naprawdę patrzą na to wszystko i chodzą tylko dlatego, że po prostu boją się, wiecie, znowu przed strachem, ze strachu przed tym, że zostaną ukarani przez Boga, bo po prostu nie mieści im się to w głowie, że no jak, Kościół, który mu głosi Ewangelię, który niby ma być, wiecie, no, tak jak niestety oficjalnie w Kościele uczy się, że jest jeden pośrednik między Bogiem i człowiekiem, bo takie jest nauczanie Kościoła katolickiego. Mówi się o tym, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Ale do Jezusa najlepiej przyjść przez kogo? Przez Maryję. Bo Maryja jest najlepszą matką, prawda? A jeszcze do Maryi najlepiej przez pielgrzymkę, prawda? Albo jeszcze przez inne rzeczy. Nie, no oczywiście tutaj się śmiejemy nie dlatego, że jakoś powiedzmy osądzamy to, ale po prostu, wiecie, wiele rzeczy ludzie sami nawet nie są w stanie zrozumieć. I wielu z nich po prostu nie jest w stanie, chociaż chcieliby prawdy, chcieliby widzieć po prostu prawdziwe i chcieliby naprawdę Bogu służyć i naprawdę Boga chwalić, ale po prostu nikt im nie pokazał, jak to robić. Nikt im nie powiedział, co się naprawdę Bogu podoba, dlatego że nie doczytali. Nikt im palcem nie pokazał, gdzie trzeba przeczytać, żeby doczytać. Jakich czcicieli chce mieć Bóg. Bo wielu nawet tego miejsca z Ewangelii nie przeczytało i w życiu nie słyszało na uszu, że Jezus rozmawiał z jakąś tam Samarytanką, to wiedzą. Ale o czym rozmawiał, to już nie za bardzo. I dlatego, moi drodzy, chciałbym w tej chwili razem z wami modlić się, też chcę was prosić o modlitwę za Berniańsk, miejsce, gdzie jesteśmy. Ja może nie do końca opowiedziałem o tym miejscu, prawda, o Berniańsku, jakbyśmy się tam znaleźli. W każdym razie po prostu Bóg położył nam na serce to miasto, że modliliśmy się, co mamy dalej robić, czy mamy przyjeżdżać do Polski, czy mamy być tam. I Bóg nam pokazał, że nasze miejsce jest tam, no przynajmniej na razie, dopóki Bóg nie powie czegoś innego. Ale na dzień dzisiejszy nasze miejsce jest tam. My tam zaczynamy zbór od półtora roku. No jest tam zbór, prawda? Jest nas, no przewinęło się bardzo dużo osób, bo przewinęło się, wiecie, no około, no nie wiem, może 70 osób różnych, prawda, przez zbór. Natomiast zostało, no takich, powiedzmy, około 10 osób mniej więcej takich, na których jakby można już liczyć, prawda? Natomiast ciągle też przeżywamy różne trudności. Chcę powiedzieć, że w tym czasie ja na przykład też myślałem sobie o tym, że już dawno powinienem być na Ukrainie. Ale kiedy przyjeżdżałem, jeszcze chcę wam o jednej rzeczy opowiedzieć. Kiedy przyjeżdżałem do Polski, zatrzymano mnie na granicy i zawsze jeszcze jako ksiądz i później całe te 3 lata, prawda, odkąd jestem w protestanckim kościele, jeździłem na Ukrainę tylko mając paszport i bez żadnej wizy. I zawsze tak było, że wjeżdżałem, nie można było przekroczyć 3 miesięcy, ale po wyjeździe z Ukrainy można było nawet tego samego dnia wjechać i znowu można było być 3 miesiące. Natomiast tym razem, kiedy wyjeżdżałem z Ukrainy, zatrzymano mnie na granicy i przy okienku mi powiedziano, że przekroczył pan limit pobytu na Ukrainie. Ja mówię, jak limit pobytu na Ukrainie? Nigdy nie byłem więcej niż 3 miesiące. A oni mówią, nie, proszę pana. Weszły nowe przepisy i w tej chwili można być tylko, bez wizy można być tylko 3 miesiące w ciągu roku. I ja mówię, słuchajcie, a jak wy sobie wyobrażacie to? Tam żona została, a ja co, tylko 3 miesiące w roku mam się widzieć z żoną? No i oni mówią, no trzeba robić wizę. Dlatego dłużej zostałem ze względu właśnie na wyrabianie wizy, ale o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że jak jechałem do Polski, rozmawiałem z pastorem Markiem i on mówi, no Artur, tutaj jak przyjedziesz, to czeka cię niespodzianka. I nie powiedział mi, jaka niespodzianka. Później się dowiedziałem, on mówi, okazało się później, że studenci ciemnoskórzy, którzy studiują w Lublinie, zebrali w kopercie po prostu zostawili $200 z moim nazwiskiem, prawda, Artur Surowski podpisanym. I no, ja jakby nie oczekiwałem tego, ale on mówi, że słuchaj, tutaj jest niespodzianka, czeka na ciebie, jak przyjedziesz. I kiedy przyjechałem, najpierw poszedłem do konsulatu, żeby dowiedzieć się, jakie są warunki zrobienia, prawda, wizy. Słuchajcie, wiza kosztuje $200, a pan jeszcze zanim przyjechałem na granicy mi powiedzieli, że trzeba będzie robić wizę, pan już mi powiedział, że czeka na mnie niespodzianka. Dlatego chcę was też i podnieść na duch, powiedzieć wam, że naprawdę nie ma trudności, o których Bóg by nie znał. I nie ma trudności, których Bóg by nie dopuścił i których Bóg specjalnie nie przytrzymywałby do tej pory, dopóki nie staniesz i powiesz, Boże, mam już dość, robimy coś. Szukam odpowiedzi, mów mi, co mam robić? Aha, dobra, no to idziemy. Bo takie jest życie protestanta. Protestant to nie jest ten, który protestuje przeciwko katolikom. Protestant to jest ten, który protestuje i nie zgadza się na grzech, na niesprawiedliwość i na byle jakość w życiu. Który zgadza się tylko na życie Słowem Bożym. Dlatego chciałbym, żebyśmy się wspólnie pomodlili i za Berbiańsk, i za Siedlce. Wiecie, ja wierzę, to jest wspaniałe miasto. Ja wierzę, że Bóg ma tutaj wielu ludzi, których serc On już dotyka. I jeszcze będziecie widzieli wielkie znaki i wielkie cuda. I po prostu nie dajcie sobie wmówić diabłu, że osób tam 70 lat, pastorze, ile? 70 mniej więcej? 70. Po prostu nie dajcie się przekonać diabłu, że osób 70 to jest po prostu już, wiecie, to jest ta najwyższa poprzeczka. Nie dajcie sobie wmówić. Są setki tysięcy, które czekają. Nie tylko w Siedlcach, nie tylko w miastach dookoła. Naprawdę jest ogrom ludzi, którzy naprawdę, jeśli usłyszą Ewangelię, wielu z nich pójdzie za prawdą. Bo jest wielu ludzi, którzy narodzili się z prawdy, ale którzy poszukują prawdy i którzy nie mają możliwości. Wiecie, tak jak jest wiele sytuacji, kiedy dziecko jest poczęte, ale nie zawsze, wiecie, organizm matki ma siłę donosić te ciążę. Nie zawsze jest wszystko, nie każde dziecko, które jest poczęte, rodzi się żywe. Czasem jest tak, że niestety rodzi się coś martwego. I dlatego nie dajmy sobie wmówić diabłu, że jesteśmy po prostu, wiecie, że jesteśmy nie to chciałem powiedzieć, tylko po utroba po rosyjsku. Że jesteśmy łonem, które nosi w sobie, prawda, dzieci, które prawdopodobnie umrą. Nie. Kościół jest łonem żyworodnym. Jest łonem, który wciąż rodzi, jest wezwany do rodzenia. I dlatego ja po prostu chcę się z wami razem modlić o to, aby umocniła się też wasza wiara, że jesteście posłani do wielu, do waszych przyjaciół, do waszych znajomych, do kolegów w pracy, do gdzieś tam w szkole, powiedzmy, czy na studiach, do wielu ludzi, którzy naprawdę patrzą na was i obserwują i sprawdzają, czy rzeczywiście jesteś takim innym chrześcijaninem niż ci, którzy zazwyczaj siebie nazywają chrześcijanami, a pozwalają sobie żyć tak, jak żyje świat. Dlatego chciałbym was poprosić, żebyśmy wstali w tej chwili i wznieśli do Boga modlitwę. I chciałbym was prosić, żebyście też jakoś po prostu czuli się wolni w tym wszystkim, żebyście nie patrzyli też na mnie. Ja jestem dosyć na razie taki jeszcze emocjonalny, dlatego może komuś będzie za głośno ta modlitwa, którą ja się modlę, to proszę, nie zwracajcie uwagi na to. Po prostu otwórzcie swoje serce dla Boga, żeby On mógł w tej chwili dotknąć naszych serc. Panie Jezu, ja chcę ci dziękować za ten dzień, chcę ci dziękować za tę możliwość, że pozwoliłeś mi być tutaj, że pozwoliłeś mi dzielić się świadectwem tego, co zrobiłeś w moim życiu. Jeszcze wiele mógłbym opowiadać, Boże. Jeszcze wiele można by powiedzieć, o Panie, o tym, co zrobiłeś, co uczyniłeś w moim życiu.